Zapraszamy na audycję porady ekologa. Nasz dzisiejszy temat: funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej i w środowisku upraw. A naszym gościem jest dr inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii, autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Panie doktorze, inżynierze, jest to już nasze trzecie spotkanie poświęcone funkcjom, jakie spełniają rośliny dziko rosnące w środowisku upraw i w naszym otoczeniu. W poprzednich audycjach zwrócił pan uwagę na znaczenie kulturowe, informacyjne i ochronne, a także na funkcje sanitarne tych roślin. Dlaczego poświęca pan tak dużo miejsca roślinom, które, jak się wydaje, nie dają nam bezpośrednich pożytków?
Myślę, że są to zagadnienia bardzo ważne. Zagadnienia poruszone podczas, poprzednich spotkań przekładają się bezpośrednio na jakość życia i należą do kluczowych zagadnień rozważanych w tak zwanym rolnictwie zrównoważonym. Trzeba wiedzieć, że przeciętnie na terenie każdego województwa występuje od 1000 do 1500 gatunków roślin nago- i okrytonasiennych. Jak widzimy, spółca w swojej hojności obdarzył nas ogromnym bogactwem roślin. Jedne mogą stanowić dla nas pokarm, drugie mają działanie lecznicze, a jeszcze inne oddziaływują pozytywnie na naszą psychikę lub w inny sposób nas wspierają i ubogacają. Gospodarstwa ekologiczne są oczywiście podmiotami rynkowymi, stąd ważne dla nich są możliwości podnoszenia i ochrony plonów przy udziale sił natury. Dzisiaj omówimy zatem te funkcje gospodarcze, które uwzględniamy w rolnictwie ekologicznym. Część roślin występujących w otoczeniu pól może wpływać pośrednio, a część bezpośrednio na wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Na przykład rośliny drzewiaste i krzewiaste rosnące w zadrzewieniach liniowych uczestniczą w kształtowaniu korzystnego mikroklimatu pól i ochronie upraw przed negatywnymi skutkami działania wiatru i upałów. Na przykład ograniczają nieproduktywne parowanie z gleby, podnoszą wilgotność powietrza przy powierzchni ziemi, stabilizują też temperaturę wody przygruntowej, przez co wydajniejsza jest fotosynteza i co ostatecznie prowadzi do większej produktywności roślin. Te zadrzewienia i zakrzewienia liniowe przyczyniają się także do izolowania poszczególnych kompleksów upraw między sobą. W ten sposób ograniczają rozprzestrzenianie się pastów, chorób i szkodników. Między innymi spowalniają rozprzestrzenianie się atraktantów zapachowych informujących o umiejscowieniu źródeł pokarmu dla szkodników oczywiście, czy ograniczają przenoszenie feromonów wabiących płeć przeciwną w celu rozmnażania się tych organizmów szkodliwych. Obniżają szkody wyrządzane przez gawrony, które znacznie liczniej występują i tworzą większe stada, jeśli takiej parcelacji przestrzeni rolniczej nie ma. Brak.
Wspomniał pan o czynnikach wpływających bezpośrednio na wysokość uzyskiwanych plonów. Jaką te czynniki mają postać i jak działają?
Trzeba zauważyć, że rośliny rosnące w otoczeniu pól mogą stanowić źródło bakterii symbiotycznych wiążących wolny azot z powietrza glebowego. Wiemy, że azot jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Rośliny bobowate, dawniej określane jako motylkowe, które rosną na miedzach i poboczach pól, mogą być na przykład źródłem bakterii należących do rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium, które tworzą brodawki na ich korzeniach. Zdolność wiązania przez nie i udostępniania roślinom azotu jest ogromna. W przypadku bakterii wchodzącej w układ z koniczynami, ilość związanego symbiotycznie azotu wynosi od 400 aż do 700 kg azotu na hektar na rok. Niemniej efektywne są takie gatunki bakterii, które współżyją z groszkiem, wiążą wtedy około 100 kg azotu na rok, wyką 40 do 600 kg azotu na rok, czy fasolą 40 do 200 kg azotu na rok. W przypadku lucerny te bakterie wiążą od 100 do 500 kg azotu na hektar na rok, a u łubinu na przykład do 200 kg azotu na rok. Co jest ważne, to to, że szczepy miejscowe tych bakterii są dostosowane do występującego w danym rejonie typu gleby, jej żyzności, uwilgotnienia i kwasowości. Możemy powiedzieć, że żadna szczepionka handlowa z kulturami bakteryjnymi wyhodowanymi w laboratorium lub pochodzącymi z innego terenu nie będzie tak efektywna i nie utrzyma się dłużej niż miejscowa, ta właśnie autochtoniczna. Możemy zatem powiedzieć, że pomoc dla gospodarstw ekologicznych jest w tym wypadku w zasięgu ręki. Wystarczy pozyskać te bakterie brodawkowe z korzeni dziko rosnących roślin motylkowych i zaszczepić nimi nasiona roślin uprawnych, by bez zbędnych kosztów zapewnić sobie nawożenie azotem na właściwym poziomie. Badania wykazały, że wpływ szczepienia bakteriami brodawkowymi na wzrost plonu i zwiększoną zawartość azotu w roślinach oraz białka w roślinach jest znaczący. Jeśli chodzi o wzrost plonu, to wynosi on średnio 10 do 20%. Stwierdzono ponadto, że część związanego przez rośliny azotu pozostaje w glebie w formie resztek pożniwnych, co prowadzi oczywiście do poprawienia jej struktury i wzmocnienia właściwości fitosanitarnych. Należy jednak pamiętać, że bakterie współżyjące z jednym gatunkiem rośliny motylkowej nie zawsze są przystosowane do wytwarzania brodawek i wiązania azotu na innych gatunkach roślin bobowatych. Zauważono, że bakterie współżyjące z koniczynami, wykami i fasolami mogą się jednak dość łatwo wzajemnie zastępować, a te związane z systemem korzeniowym wyki mogą być przenoszone na bób i groch siewny, a wyki rosną przecież dość pospolicie na naszych miedzach i w otoczeniu pól, czyli mogą stanowić źródło bakterii, które możemy wykorzystać przy uprawie bobu czy grochu. Podobnie sprawa się ma z pozyskiwaniem grzybów mikoryzowych, wzbogacających rośliny w mikroelementy, ograniczających wpływ skażeń, stanowią taki filtr dla roślin i obniżających poziom zagrożenia ze strony chorób. Jak wiemy, zdecydowana większość roślin uprawnych, około 80%, wchodzi w symbiozę z grzybami mikoryzowymi. Najtrudniej czynią to rośliny kapustowate, dawniej nazywane krzyżowymi. Do roślin o bardzo bogatym składzie gatunkowym tych grzybów należy babka lancetowata, roślina pospolicie występująca w całej Polsce. Podobnie jak w przypadku bakterii symbiotycznych, tak i w tym przypadku istnieje możliwość pozyskiwania tych grzybów mikoryzowych z bryły korzeniowej babki w celu zaszczepienia nimi nasion roślin uprawnych bądź w inny sposób wykorzystania. Pełne korzyści wynikłe z jej zastosowania uzyskamy więc zarówno po zmieszaniu lekko przesuszonej i rozdrobnionej bryły korzeniowej z nasionami, jak i naniesieniu takiego rozdrobnionego substratu na powierzchnię uprawną. No, wskazane z uwagi na pozytywny wpływ wilgoci, wskazane jest wówczas przekopanie ziemi lub przykrycie takiego substratu w inny sposób. W obu przytoczonych sytuacjach źródło korzyści dla rolnika znajduje się poza polem uprawnym, na miedzy, na skraju zadrzewień i w otoczeniu dróg śródpolnych. Rolnicy, trzeba powiedzieć, że rzadko zdają sobie sprawę z wartości tego rodzaju użytków i nie doceniają tych miejsc. Znajdują się jednak i tacy, dla których stanowią one źródło pozyskania również nasion, ziół do podsiewów ubogich gatunki łąk i traktują je jako takie żywe banki roślin użytkowych obecne w środowisku naturalnym. Postępują tak wtedy, gdy zauważą, że intensywne metody gospodarowania doprowadzają do zaniku w runi łąkowej najcenniejszych gatunków roślin, czy technologie, które stosujemy, no, w jakiś sposób destrukcyjny wpływają na uprawiane rośliny i wykorzystywane łąki. Myślę, że funkcje tych roślin rosnących w otoczeniu pól daleko wykraczają poza te tematy, które omówiłem dotychczas. Sądzę, że osobnego omówienia wymaga wykorzystanie w ochronie roślin form dziko rosnących, zawierających związki chemiczne, zabójcze lub ograniczające rozwój chorób i szkodników upraw. Czy także roślin pułapkowych. Rośliny te stanowią miejsca, mogą stanowić miejsca zwalczania szkodników z tzw. dużów domowych. Czy też wykorzystania w sąsiedztwie pól roślin tzw. pułapkowych. W tym wypadku chodzi o rośliny poza polem uprawnym, na których szkodniki rozwijają się, ale nie przechodzą pełnego rozwoju. Istnieje wówczas możliwość prowadzenia zabiegów chemicznych poza plantacjami, poza polem uprawnym, czyli bez negatywnego wpływu na rośliny konsumpcyjne. Z tym tematem związane jest także wykorzystanie roślin służących do namnażania się w sąsiedztwie upraw pasożytów i drapieżców, szkodników występujących na naszych polach, które mogą rozwijać się na tzw. żywicielach zastępczych. W podanych sytuacjach chodzi o zmniejszenie kosztów produkcji przez obniżenie wydatków na ochronę roślin i uzyskanie produktów żywnościowych o wysokiej jakości.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, nasz dzisiejszy temat w audycji Porady Ekologa, funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej w środowisku upraw, a naszym gościem jest dr inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii, autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego czasu, naszej audycji Porady Ekologa. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże Ojcu i gościowi i wszystkim słuchaczom. Mówi Leszek z Wrocławia. Ja chcę na własnym tutaj doświadczeniu powiedzieć, jak ogromne znaczenie mają te tak zwane rośliny towarzyszące, no najczęściej tak pospolicie nazywane chwastami i tak pogardliwie, powiedzmy sobie, a niesłusznie, dlatego że te właśnie rośliny towarzyszące mają ogromne znaczenie, dlatego że to tak jak ja bym to porównał nawet ze społeczeństwem ludzi, prawda? Każdy ma jakiś zawód, każdy jest do czegoś potrzebny i w tej wielości, prawda, każdy jakąś funkcję ważną pełni, nawet pani sprzątaczka, prawda, bez tego, prawda, utonęlibyśmy w brudzie, więc tu nie można tak traktować, że jakaś tam roślina to jest jakieś coś tam do zniszczenia i wyrzucenia. Bo, dlatego, że rośliny zawsze, czy to jest las, czy to gdzieś w ogrodzie, to jest jakiś zespół, to jest konkretny zespół i te rośliny ze sobą współdziałają. I tutaj właśnie kończąc, przechodzę do własnego doświadczenia. W moim ogrodzie staram się, żeby było więcej drzew, więcej krzewów. I nawet jak były tutaj swego czasu takie ogromne te wichury, prawda, ten orkan przechodził, no to u sąsiadki, prawda, tam gdzie ona tam, no jakieś tam jedno, dwa drzewka, prawda, to tam to powywalało, te drzewka, prawda, zniszczone zostały, a u mnie nic. Nawet w środku tam na posesji, prawda, gdzie kubeł, prawda, na śmieci, mimo że nawet nie był zapełniony. Taki w sumie lekki, prawda, kubeł, wiatr mógł lekko go, prawda, przechylić. Nawet nie ruszone były kuby, chociaż silny był wiatr, dlatego że te drzewa i prawda, te krzewy, to wszystko stanowi taki zespół, że stanowi jakby mikrośrodowisko i zupełnie inny nawet jest klimat, jak się wchodzi do wewnątrz, jest inne powietrze i w czasie upału jest zupełnie niższa, inna temperatura. Także te rośliny w sumie dają jako zespół oczywiście, a nie jakieś tam wybrane i prawda, wypielone do gołej ziemi jakaś tam i kilka kwiatków, to wtedy to nie ma sensu, ale jeśli jest im większy, więcej tym roślin, tym większe to są korzyści, więc polecam wszystkim sadzić, zwłaszcza teraz można i drzewa, i krzewy. Tutaj do pana pytanie, jakie teraz najlepsze na przykład dla ptaków, prawda, byłyby krzewy, żeby one skorzystały, prawda, z tych owoców. Także kończę, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, a jeszcze imię jeszcze jakby pan powtórzył?
Z Wrocławia.
Pan Leszek, panie doktorze, inżynierze, jakby pan mógł odpowiedzieć na pytanie pana Leszka?
No, w tej chwili rzeczywiście jest dogodna pora do sadzenia takich roślin, które mogą sprzyjać no, tym organizmom, które nas jakoś wspierają. W przypadku ptaków oczywiście chodzi o te, które dają jadalne owoce. Ale nie tylko, bo mogą być na przykład też sadzone głogi, które stanowią znakomite miejsce bytowania, zakładania gniazd przez ptaki. Zarówno wśród pędów, które są w naturalny sposób, te gniazda są w naturalny sposób chronione kolcami tych głogów, jak i w przycinanych pędach, które tworzą wtedy takie okółki, i ptaki tam bardzo chętnie zakładają gniazda. Myślę, że wśród tych roślin, które dostarczają pokarmu, no są nie tylko głogi, są jarzębiny, są suchodrzewy, są też rośliny, nawet takie jak dzika grusza czy dzika jabłoń. Oczywiście na terenach działkowych korzystamy z takich, które są mniejsze, mają mniejszą wysokość, mniejszą średnicę, ale na to powinniśmy też zwracać uwagę.
Bardzo dziękuję. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bożena z Bielawy, Dolnośląskie. Właśnie, ja chciałam się zapytać pana inżyniera oczywiście, jaki wpływ ma gorczyca siana, to chodzi o działki, bo ja oglądałam taki program w telewizji, na pierwszym programie, no dwoje działkowców oglądało działki swoje, takie małe plantacje i ten pan siał właśnie tą gorczycę. No faktek na żywo. I ta pani mówi, no teraz posiałeś, to przez zimę urośnie i damy chyba popląd, coś takiego, że później warzywa jakieś się posadzi czy posieje. To pierwsze pytanie mam, co można posiać, jakie warzywa i jaki wpływ ma ta gorczyca, bo się kiedyś uprawy roślin uczyłam, właśnie na orolach. Ale drugie pytanie to, jak wpływa na przykład, no jest posadzona, u nas na działkach rosną takie, same się rozsiały brzozy. Jedna pani chciała koło domu zlikwidować też te, no takie nieświerki teraz sadzą właśnie takoś swoje działki takiej domowej i żeby posadzić brzozy. Jak można brzozę posadzić, bo ja w Szkole Średniej Technikum sadziłam lasy, sadziliśmy raz. To sadziliśmy właśnie sosny, a ja brzozy, świerki, pamiętam najlepsi uczniowie, tak, w Zielonogórskim. Dobrze mówię. I właśnie ona się pytała o brzozę. To jak można posadzić? Ona by posadziła. Ja u siebie też nie mam na działce tej brzozy, a brzoza uspokaja. Brzozę można pić i sok z brzozy też jest. Trzecie pytanie, co można posadzić lub posiać właściwie? Czy podłożyć jakieś podłoże na działce, żeby te ziemniaczki były takie, niektóre są takie piękne, duże, ze 2-3 rzędy posadzę, a niektóre karłowate, malutkie. Nawet w moich stronach też widziałam u brata, czy gdzieś takie, że to trzeba półwywalić. Co należy posadzić, żeby temu zapobiec? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłej właśnie rozmowy. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy
z panem. Ekologii się uczyłam.
Z Panem Bogiem, Pani Bożeno, i oddajemy głos naszemu gościowi. Ja przypomnę, jest to pan doktor inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii, autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska.
Dziękuję bardzo za to pytanie, złożone pytanie, właściwie z trzech. Jeszcze, żeby uzupełnić poprzednią odpowiedź, dodam, że do tych drzew i krzewów dla ptaków można dodać klony. Klon Ginnala, Pospolity, Świdośliwę Kanadyjską, Jajowatą Berberysy, Derenie, Irgi, Trzmielinę Europejską, Suchodrzewy, Kolcowoje, Kolcowój Pospolity na przykład, czy Czereśnię Ptasią, Wiśnię Antypkę, Czeremchę Pospolitą i Późną, Śliwę Tarninę i wiele innych. Przechodząc do pytania naszej słuchaczki, no w tej chwili już jest za późno na siew roślin fitosanitarnych poplonowych. Słusznie pani powiedziała, że jedną z najczęściej używanych jest gorczyca biała czy czarna. W każdym razie tych roślin mamy więcej, zarówno tych, które można nabyć w sklepach, w sieciach. Mogą to być na przykład facelia, łubiny, no ale także mogą to być też takie, które pochodzą z dzikiego środowiska. Do roślin tych uprawianych, a rzadziej wykorzystywanych jako rośliny fitosanitarne, należy też aksamitka. Szczególnie przydatne są odmiany wysokiej aksamitki, które tworzą bardzo dobry system korzeniowy i dużą masę zieloną. Jak wiemy, aksamitki przyczyniają się do zablokowania rozwoju w glebie nicieli, co jest niesamowicie ważne. Zamiast tej gorczycy, którą pani tutaj powiedziała, stosuje większość, można też użyć rośliny z tej samej rodziny botanicznej, czyli kapustowate, która, takie jak gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, czy inne. Gorczyczniki na przykład. W każdym razie one spełniają też tą pozytywną rolę zarówno fitosanitarną, jak i no, dostarczają dość dużo zielonej masy. Jeśli chodzi o brzozy. Brzozy oczywiście są bardzo miłym elementem krajobrazu. Niemniej jednak one zawsze rosną na terenach jałowych, suchych. I jeśli rosną w otoczeniu uprawy, przez swój system korzeniowy wyciągają z tej gleby wszystko, co tam jest dostępne. Także te ziemniaczki, o których pani mówiła, no zawsze w sąsiedztwie takiej brzozy będą rosły słabiej, ponieważ wyciągnie ta brzoza wszystko z tej gleby, co tam jest dostępne. Oczywiście ziemniaki muszą mieć glebę doprawioną, muszą mieć glebę zaopatrzoną w składniki pokarmowe, dlatego bezpośrednio przed sadzeniem ziemniaków dawniej dawało się obornik, który dostarczał tych składników organicznych. No, dzisiaj nie mamy, rzadziej można się spotkać z gospodarstwami, które wykorzystują, czy nawet na działkach nie wykorzystuje się obornika. Czasem tylko wykorzystuje się obornik granulowany, który również jest dobry. Niemniej jednak, no, ziemniaki muszą mieć glebę pozbawioną chwastów i zaopatrzoną w składniki pokarmowe. Wtedy myślę, że będą dobrze rosły.
Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Na wieki
wieku. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Nie udaje mi się lata całe rzodkiewka, ale na przykład kukurydza i inne takie rośliny, które w żyznej ziemi wymagają, udają się. Jaki błąd popełniam, że po prostu siedzą i tak zielsko rosną, a te główki są małe i szybko łykowacieją.
Dziękujemy bardzo, panie Ewo i panie doktorze, inżynierze.
W przypadku rzodkiewki to jest u mnie roślina kapustowata, trzeba wiedzieć. Czyli jeśli przed jej uprawą była tam roślina kapustowata, to mogły namnożyć się jakieś choroby czy szkodniki. Bardzo często rzodkiewki atakują pchełki ziemne, które wygryzają takie małe otworki w liściach i później te rośliny gorzej rosną. Ogromne szkody w przypadku rzodkiewki robią ślimaki, które rozpleniły się w całej Polsce i stanowią naprawdę duży przysmak dla nich. Trzeba też wiedzieć, że rzodkiewki, no najlepiej, żebyśmy własne nasiona mieli, ale no, to jest trudniejsze do uzyskania. Niemniej jednak, no, to, co kupujemy w handlu, bardzo często jest na granicy żywotności i no, trudniej te rośliny wzrastają. Mają małą żywotność, małą siłę kiełkowania. Często spotykamy w handlu rośliny, które mają trwałość, powiedzmy, no, zapisaną tam na torebce 4 lata, a faktycznie zostały tam zmieszane nasiona starsze z nowymi. W związku z tym te zasiewy nasze są przerzedzone i no, trzeba na to zwrócić uwagę. Może kiedyś omówimy sposób produkcji nasion rzodkiewek. Ja sam no, nie przepadam za tymi nowymi odmianami, które są pozbawione goryczki i takiego ostrego zapachu i smaku. Wolę te dawniej uprawiane, które właśnie takie były. No i też spytałem ostatnio jedną z gospodyń na mojej wsi, która uprawiała rzodkiewki, ale miała własne nasiona. Podobnie jak nasiona rzepy, rzodkwi czy brukwi tej właśnie wilhelmburskiej. Ona to sobie sama wyprowadzała i zawsze te uprawy były takie naprawdę dobre. Także wypada robić selekcję roślin, które uprawiamy, i te najlepsze pojedynki rośliny, pojedyncze, no, zostawiać po to, żeby mieć własne nasiona.
Bardzo dziękujemy. Nasze porady, audycja porady ekologa dobiegła końca. Bardzo dziękujemy, panie doktorze, inżynierze Stanisław Flaga. I nasz temat: funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej i w środowisku upraw. To był nasz dzisiejszy temat. Bardzo dziękuję Państwu za współtworzenie naszej audycji.